Pierwsza księga Samuela, rozdział 19, czytamy od wiersza 18. A gdy Dawid uciekł i ocalał, przybył do Samuela, do Ramy i opowiedział mu wszystko, jak z nim postąpił Saul. Potem poszedł wraz z Samuelem i zamieszkali w osiedlu prorockim. I doniesiono Saulowi: oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. A gdy oni ujrzeli poczet proroków, będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula zstąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. I donieśli o tym Saulowi. Wysłał więc innych oprawców, lecz także oni wpadli w zachwycenie. Toteż Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. Wreszcie i on sam udał się do Ramy i przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sek, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. I odpowiedziano mu: w osiedlu prorockim w Ramie. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie. I był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a padłszy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się: czy i Saul między prorokami? Ostatnio przyglądaliśmy się treści psalmu, który Dawid napisał w okresie swojej trwogi, gdy Saul wysłał posłańców, aby zabili Dawida w jego domu. I widzieliśmy już wcześniej w tym rozdziale, jak Bóg ratuje Dawida w różny sposób. I na końcu tego rozdziału ratuje go jeszcze w inny, niezwykły sposób. Widzieliśmy, że trzykrotnie Dawid uniknął rzuconych w niego przez Saula dzid, włóczni. W taki czy w inny sposób te włócznie nie dosięgły go. Widzimy wstawiennictwo Jonatana. Jego syn wstawia się i stara się przemówić mu do rozsądku i przedstawia mu argumenty. I widzimy, że na jakiś czas to pomogło, że w ten sposób Dawid został uratowany. Potem widzimy przebiegłość i kłamstwa Michal, żony Dawida, córki Saula. I również przez te rzeczy, jakkolwiek kontrowersyjne, Bóg ratuje Dawida. W końcu Dawid ucieka przez okno domu. I tak uciekł, i tak ocalał, czytamy. I tutaj czytaliśmy przed chwilką o tej cudownej interwencji Bożego Ducha, która ponownie ratuje Dawida. Czytamy, że gdy Dawid uciekł i ocalał, przybył do Samuela, do Ramy. Rama oznacza wzniesienie w jakieś wysokie miejsce. Prawdopodobnie znajdowała się jakieś 4-5 kilometrów na północ od Gibei Saulowej. A więc nie było to daleko, gdzie Dawid się schronił. Dlaczego właśnie Dawid poszedł tam? Dlaczego nie poszedł do swojej rodziny, do Betlejem? Dlaczego nie udał się w inną stronę? Dlaczego właśnie poszedł do Ramy? Pomyślmy o sytuacji, w jakiej Dawid się znajduje. Nie jest bezpieczny w swoim własnym domu. Prześladuje go król. Czyha na jego życie. Gdzie można się schronić, kiedy zagraża takie śmiertelne niebezpieczeństwo? Gdzie byście szukali schronienia w takiej chwili? Gdyby państwo zaczęło na was nasyłać jakieś bojówki, tylko dlatego, że służycie Bogu. Gdzie się schować? Gdzie się skryć? Ludzie mają różne miejsca schronienia. Słyszałem o takim wierzącym, który sobie schron wybudował. Naprawdę. Ma w ogrodzie schron. Adaś go zna. I nie chce się z niego śmiać ani kpić, ale niektórzy budują sobie schron, aby w jakimś zagrożeniu tam się skryć. Niektórzy myślą, że zawsze jacyś się znajdą kumple, którzy im pomogą. Cokolwiek by się nie działo, to oni mają takich kumpli, którzy nigdy nie zawiodą. Że oni śmiało mogą zapukać w drzwi o każdej porze dnia i nocy i oni zawsze im pomogą. Są tacy, którzy jak przychodzi jakaś trwoga i przychodzi jakieś zagrożenie, to tracą zupełnie głowę i szukają jakiegoś schronienia w takiej ucieczce od rzeczywistości. To może być knajpa, kieliszek. Po prostu zaczynają jakoś próbować zapomnieć o wszystkim, próbować jakoś się wyrwać z tego wszystkiego i w jakimkolwiek sposobem. Nawet niestety i w kościołach tacy ludzie się zdarzają, którzy gdzieś tam przed nawróceniem to im przynosiło jakąś ulgę, to im przynosiło jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie wiem, jakiegoś chwilowego choćby oderwania się od rzeczywistości. Gdy przychodzi kryzys w ich życiu, okazuje się, że znowu wydaje mi się, że ta butelka będzie ratunkiem, że narkotyki, że jakieś takie środki odurzające, że coś takiego jest im potrzebne, że po prostu się jakoś sobie poradzić z tą presją, która przychodzi w ich życiu. I upadają. To jest ich ucieczka. Dlaczego Dawid udał się do Samuela? Myślę, że Dawid rozumiał, że jest to ten, który najlepiej go zrozumie w tej sytuacji. Oczywiście, jak widzieliśmy w tym psalmie 59, Dawid zwrócił się do Boga w tym swoim utrapieniu. Widzieliśmy, że Dawid zawołał i modlił się i składał wszystko w ręce Boże. I to jest oczywiście pierwsze miejsce, do którego powinniśmy uciekać. Ale będąc ludźmi, potrzebujemy też czasami ludzi. Ludzi, którym możemy ufać. Ludzi, którzy nas nie zawiedli. Ludzi, którzy wiemy, że chodzą z Bogiem. Którzy być może udzielą nam dobrej rady. Którzy być może pozwolą nam troszeczkę inaczej zobaczyć to z innej perspektywy. Którzy nie są tak jak my zaślepieni tą sytuacją, że ona jest tak blisko, że już nic innego nie widzimy. Ale którzy troszeczkę mają więcej doświadczenia. Którzy już dłużej chodzą z Bogiem. Którzy już niejedną taką opresję widzieli w swoim życiu i których Bóg wyprowadził. I dobrze jest mieć takich ludzi, dobrze jest mieć takich, do których możemy pójść w takich sytuacji, tak jak Dawid, opowiedzieć im wszystko. Dawid opowiedział mu wszystko, jak z nim postąpił Saul. Opowiedział mu o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w domu Saula, jak on mu wiernie służył, jak Saul mu za to wszystko odpłacił, jak go oszukiwał. I Samuel wie, że tak jak ojciec, dobry ojciec przyjął Dawida, to przecież on namaścił jego głowę olejem. To przecież on wiedział, że to Bóg wybrał go na przyszłego króla. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że Samuel był duchowym ojcem Dawida. W tym ziemskim oczywiście wymiarze tylko. I w jakiś sposób, myślę też, było na nim to jarzmo odpowiedzialności za to, co się działo w życiu Dawida, którego on namaścił na króla. Bo wiedział, że to, co dalej nastąpiło w jego życiu, było konsekwencjami tego namaszczenia. Oczywiście była to wola Boża, to Bóg za tym wszystkim stał. Niemniej jednak jako ludzie, kiedy świadczymy ludziom o Chrystusie, kiedy modlimy się za ludzi, w jakiś sposób przyjmujemy jakąś część odpowiedzialności za ich życie. To nie jest tak, że po prostu mówimy, Pan Jezus jest ich Panem, Bóg jest ich Bogiem, my się nie musimy troszczyć. Wiemy, że w jakiś sposób czujemy się odpowiedzialni jedni za drugich. Powinniśmy wręcz. Słowo Boże nas do tego wzywa. I wierzę, że w sercu Samuela była taka ojcowska miłość do Dawida. Była taka właśnie ojcowska wyrozumiałość. Samuel też jak nikt inny znał Saula. On wiedział, do czego Saul jest zdolny. Pamiętacie, że kiedy Bóg wysłał go do Betlejem, aby namaścił Dawida, nawet Samuel bał się iść do Betlejem. I powiedział, Panie, jak Saul się o tym dowie, to mnie zabije. A więc Samuel również znał Saula. i wiedział, do czego ten człowiek jest zdolny. Widział jego stopniową korupcję, widział jego upór, widział jego zawziętość. Widział to wszystko, co zachodziło powoli, ten cały proces zniszczenia w jego sercu. I Samuel, kiedy Dawid do niego przyszedł, mówi: chodź, pójdziemy do miejsca, które zwało się Najos. Osiedle prorockie u nas jest przetłumaczone. Tutaj bibliści, niektórzy twierdzą, że to jest nazwa własna tego miejsca, albo właśnie próbują takie nadać mu znaczenie, gdyż to słowo rzeczywiście jak gdyby niesie w sobie taki element mieszkań, jakichś miejsc przebywania proroków. I tutaj po raz pierwszy stykamy się z takim zjawiskiem, o którym do tej pory nie było w ogóle mowy w Starym Testamencie, w okresie Starego Testamentu. Okazuje się, że Samuel, chociaż zniknął z pierwszego planu, tak jak widzieliśmy w pierwszych rozdziałach, on był na pierwszym planie, tak tutaj już od jakiegoś czasu o nim nic nie czytaliśmy, nie oznacza, że Saul przestał wiernie służyć Bogu. On nadal mu służył, on nadal mu służył, choć nie na pierwszym planie. Najwyraźniej, kiedy ten przybytek kapłański został zhańbiony przez synów Helego. Pamiętacie te wydarzenia, o których czytaliśmy na początku tej księgi? Kiedy widzimy, że jego synowie nie szli drogą Samuela, kiedy ludzie zaczęli się buntować i wzywać króla, Samuel wycofał się na bok, ale nadal głosił, nadal pracował. I okazuje się, że w jakiś sposób, nie wiem, czy ludzie do niego przychodzili, czy on podróżował jako sędzia w Izraelu, tam głosząc, znalazł ludzi, których serca Bóg pociągnął, których Bóg powołał do służby prorockiej, których obdarzył tym darem prorokowania. I później, jak będziemy czytali dalej tą księgę i zobaczymy w Księgach Królewskich, pojawiają się jacyś prorocy. Pojawia się Natan, pojawia się prorok Gad, pojawiają się inni. Za czasów Elizeusza i Eliasza podobnie mamy też takie osiedla proroków. A więc wydaje się, że ta służba gdzieś zapoczątkowana przez Samuela była kontynuowana, chociaż być może odrodziła się za czasów tych późniejszych proroków, nie wiemy dokładnie. W każdym razie byli jacyś ludzie głodni Boga w Izraelu. Widzimy, że sytuacja była kiepska, że generalnie naród był w kiepskim duchowym stanie, ale byli ludzie, którzy byli głodni Boga i którzy gdzieś tam na uboczu, w ramie, mieli swoje osiedle. Mieli swoje domy i tam uczyli się, pod okiem Samuela, uczyli się, jak żyć z Bogiem, jak służyć Bogu, jak głosić temu narodowi Boga, jak przywieźć ich z powrotem do Boga. I myślę, bracia, siostry, że dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce dzisiaj. Kościół Boży nie jest na pierwszym planie. Są gdzieś tutaj, są gdzieś tam, są jakieś małe grupki porozsiewane po różnych miejscach. I może patrząc na to tak szeroko, patrząc historycznie na to, co dzieje się w danym kraju, co dzieje się, to ludzie są zaprzątnięci politykami, zaprzątnięci są tymi różnymi aferami, zaprzątnięci są gospodarką, zaprzątnięci są różnymi rzeczami, rozrywką, cokolwiek dzieje się w tym świecie. I gdzieś tu i tam są jakieś grupki, którzy jak ci za czasów Samuela gromadzą się przy Słowie Bożym. Nie po to, żeby się odizolować, nie po to, żeby uciec, nie po to, żeby gdzieś tam stworzyć jakąś taką swoją enklawę bezpieczną, ale ci, którzy chcą poznawać Boga, którzy chcą być używani przez Boga, którzy chcą być tym głosem Boga do tego świata, bo taka jest rola proroków. To nie jest jakieś takie, wiecie, zakonne życie w oddzieleniu, gdzie człowiek się po prostu odcina od wszystkiego i tam pozostaje do końca. Ale raczej jest to miejsce, gdzie można się spotkać, gdzie można się zbudować, gdzie można się czegoś nauczyć, gdzie można ten dar, który Bóg nam obdarzył, w jakiś sposób przysposobić do właściwego nim posługiwania. I myślę, że taka jest rola Kościoła. Taka jest rola każdego jednego zboru. Bóg obdarzył nas różnymi darami. Ale teraz to nie oznacza, że każdy z nas ma gdzieś tam sobie samemu być i istnieć i służyć, ale potrzebujemy takiego zgromadzenia, potrzebujemy takiego czasu, w którym możemy się wzajemnie zachęcić. Możemy jedni drugich tym, co Bóg nam dał, ubłogosławić i wezwać, i napomnieć, i pouczyć, abyśmy mogli w tym świecie mu wiernie służyć. Myślę, że taki był sens i taki był cel tych tutaj prorockich zgromadzeń, które Samuel zapoczątkował. I oto doniesiono Saulowi, oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie. Kto mu doniósł? Zawsze się tacy znajdą. Zawsze się znajdą żądni zapłaty czy przywilejów, kapusie, donosiciele, dla których nie ma innych wartości, jak tylko własny zysk i osobista korzyść. Dla których nie liczy się, czy Dawid jest winny, czy niewinny. Ważne jest, że można coś przy tej sytuacji, coś dla siebie zyskać. Tak? I poszli, żeby się podlizać do Saula. I donieśli mu. Oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. Podobnie jak we wcześniejszej części tego rozdziału, to słowo nie oznacza oprawców. Użyte tu słowo oznacza po prostu posłańców. Nasi tłumacze tak to oddali, żeby tutaj kontekst lepiej jak gdyby, przez to jak gdyby podkreślić, zagrożenia. Ale jest to słowo, które oznacza posłańców. To nie byli jacyś, wiecie, najemni mordercy. To byli prawdopodobnie ludzie z jego grona, jego jacyś słudzy, których posłał, aby pojmali Dawida. I myślę, że oni wychodząc, myśleli sobie, to będzie łatwiutkie zadanie, tak? Grupa modlących się fanatyków. Jakie zagrożenie oni mogą dla nas sprawić? Przyjdziemy, postraszymy ich trochę, zwiążemy Dawida i przyprowadzimy go. Proste zadanie, tak? No i udali się tam. A gdy ujrzeli poczet proroków, będących w zachwyceniu, to wyrażenie będących w zachwyceniu, które tu się wielokrotnie pojawia, tak naprawdę w oryginale oznacza prorokujących. Gdy ujrzeli poczet proroków, prorokujących, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula zstąpił Duch Boży i oni również prorokowali. Coś niesamowitego tam się wydarzyło. To słowo prorokować, jak wiecie, ma szerokie znaczenie. Niektórzy zawężają je do przepowiadania przyszłości. Tak jak mówią, prorokować to znaczy mówić, co się wydarzy. No, to jest jedno ze znaczeń tego słowa, ale bardzo wąskie. To słowo ma dużo, dużo szersze znaczenie. Prorokować to po prostu przemawiać w mocy Bożego Ducha. I to może przyjmować bardzo różne formy. I przyjmuje. W Słowie Bożym mamy fragmenty, które pokazują nam różne aspekty prorokowania. Może oznaczać przekazywanie bezpośredniego słowa od Boga, tak jak wielu proroków to czyniło. Tak mówi Pan i przekazywali to, co Bóg im powiedział słowo w słowo. I to jest jeden z aspektów proroctwa, którego najbardziej oczekujemy, o które najbardziej się modlimy, którego najwięcej chcielibyśmy doświadczać. Póki co pośród nas niewiele tego mamy i musimy się o to, bracia, siostry, modlić, musimy o to zabiegać gorąco. Aby Bóg udzielił nam tego daru, aby wybrał spośród nas tych, przez których będzie do nas mógł przemawiać w taki sposób, słowo w słowo, w konkretnych sytuacjach. Wierzymy, że ten dar jest i dzisiaj dla Kościoła, jest potrzebny w Kościele. I o to musimy się modlić. Ale to nie jest jedyny aspekt proroctwa. To słowo też oznaczało nauczanie Bożych prawd w mocy Ducha. To też było prorokowanie. Jak poczytamy księgi prorockie, to widzimy, że duża część ich proroctw polegała po prostu na nauczaniu ich słowa, które już było wcześniej im dane. Wyjaśnianiu i objaśnianiu tego, jak mają żyć, jak mają postępować, jak mają w tej sytuacji, w której się znajdują, stosować to słowo w swoim życiu. I w pewnym sensie moglibyśmy je przyrównać do dzisiejszego kazania. Że dzisiejsze kazanie powinno być też proroctwem. Powinno być słowem od Boga do nas, przekazanym nam w mocy Ducha, opartym na słowie, które Bóg już przekazał, które już objawił. I tego, chwała Bogu, doświadczamy. I o to się modlimy, żeby prawdziwie było to Słowo Boże, aby nie było to słowo człowieka, aby nie była to ludzka mądrość, aby nie były to ludzkie wywody i ludzkie opinie, ale żeby to prawdziwie Bóg do nas mówił. Jest też jeszcze inny aspekt proroctwa, który później wyraźnie widać w życiu świątynnym, kiedy Dawid ustanawia śpiewaków, aby prorokowali przed Panem dniem i nocą. Co to znaczy? Aby wielbili Boga, aby chwalili Go pod inspiracją i namaszczeniem Bożego Ducha. I to też jest proroctwo. kiedy ludzie uwielbiają Boga i czczą Go pełni Ducha Świętego. Jakie było doświadczenie posłańców Saula? Nie mam pojęcia. Jest napisane, prorokowali. Nie wiem, co to znaczy. Czy śpiewali pieśni pochwalne, czy wielbili Boga pod inspiracją Bożego Ducha? Czy jakieś słowa nauki płynęły z ich ust, czy słowa jakiegoś przepowiadania tego, co się wydarzy z Samuelem, z Saulem, z Dawidem? Nie wiem. Jedno jest pewne, że zstąpił na nich Duch Boży i oni prorokowali. I donieśli o tym Saulowi. Ciekawy jestem, kto mu doniósł tym razem. Czy to ci posłańcy wrócili do niego i przestępując z nogi na nogę tłumaczyli się, dlaczego nie przywiedli Dawida? Wyobrażacie sobie, co mieli mu powiedzieć? Wyobrażacie sobie ich zażenowanie? Poszliśmy i co, Dawid był uzbrojony? Miał miecz Goliata? Był otoczony jakimiś żołnierzami? Czemu go nie przyprowadziliście? Co mieli powiedzieć? Zaczęliśmy śpiewać z prorokami? Zapomnieliśmy zupełnie, co mieliśmy zrobić i coś takiego się dziwnego z nami stało, że po prostu nie mogliśmy go pojmać. Co mieli powiedzieć? Jak mieli się wytłumaczyć Saulowi? Jest taka sytuacja w Nowym Testamencie, pamiętacie? Kiedy arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby pojmali Jezusa. Dostali konkretny nakaz, aby go pojmać. I czytamy, że ci słudzy wracają z powrotem bez Jezusa do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci pytają, dlaczego go nie przyprowadziliście? A słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Tam nie było jakiegoś takiej manifestacji, tam nie było takiego pochłonięcia duchem, a jednak było coś, co sprawiło, że ci słudzy nie byli w stanie pojmać Jezusa. Stali, słuchali zachwyceni i wrócili do faryzeuszy bez Jezusa i powiedzieli, nikt tak jak On nie przemawiał. I ci ze wściekłością mówili, to wyście dali się zwieść. Niektórzy jednak uważają, że posłańcy Saula zostali w ramie, w tym właśnie stanie zachwycenia i prorokowania. Niektórzy, nawet Żydzi, w swych komentarzach posuwają się tak daleko, iż mówią, że niektórzy z nich nawet zostali tam prorokami. Oczywiście są to tylko domysły, ale bardzo możliwe, że oni tam zostali, tak długo aż Saul sam tam się dostał. Ktoś inny mu doniósł, że ci tam razem z tymi prorokami prorokują. I Saul czeka i czeka i czeka i nie ma ich. Czytamy, wysłał więc innych posłańców. Ale ci także wpadli w zachwycenie. To też Saul wysłał ponownie trzecich już posłańców. Ale i oni wpadli w zachwycenie, czy prorokowali. Gdyby Saul miał troszeczkę zdrowego rozsądku, gdyby tylko zechciał trzeźwo pomyśleć, co się dzieje, mógłby sobie zdać sprawę, że walczy z samym Bogiem. Że miał do czynienia z jakimś cudownym zjawiskiem. Ale Saul był ślepy i zawzięty. Myślę, że Saul po tym, jak ci trzeci wysłańcy nie wrócili z Dawidem, musiała go ogarnąć frustracja. Tak jak nas czasami ogarnia, wiecie, kiedy kogoś prosimy, żeby coś dla nas zrobił i idzie i nie wiadomo, gdzie on się podział, tak? I posyłamy drugiego i też nie ma go. Coś się dzieje. Jak człowiek sam się nie weźmie do roboty, to nic nie zrobią, nie? Na nikim nie można polegać. Co za ofermy. I myślę, że Saul nie był chętny, żeby iść do Ramy i znowu spotkać się z Samuelem, który zapowiedział mu kres jego królestwa, który zapowiedział mu sąd Boży. Myślę, że z tego powodu wysyłał aż trzy grupy posłańców. Ale widząc, że to nic nie działa, uznał, że to on sam pójdzie i nie popuści temu buntownikowi Dawidowi i sam się z nim rozprawi. Czytamy w wierszu 22, że wreszcie i on sam udał się do Ramy. A przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sek, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid? I odpowiedziano mu w osiedlu prorockim, w Ramie. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i prorokował. I był w tym prorokowaniu, albo i prorokując, szedł, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Zauważcie, że ci posłańcy Saula zaczęli prorokować dopiero, kiedy dotarli tam i gdy zobaczyli tych prorokujących proroków. Natomiast Saul przeżył jeszcze coś większego. Nawet zanim tam dotarł, już po drodze, idąc, doświadczył tego owładnięcia duchem i zaczął prorokować. I tak prorokował całą drogę. Cóż to było za prorokowanie? Czy Saul śpiewał? Czy wychwalał Boga? Czy mówił o Jego wielkości, o Jego mocy, o Jego władzy? Czy przepowiadał przyszłość? Czy mówił o swojej własnej zgubie i królestwie Dawida? Nie wiem. Wiem, że prorokował. Całą drogę prorokował. A jak już dotarł na miejsce, to zamiast rzucić się na Dawida, czytamy, że zrzucił z siebie swoje szaty. I najprawdopodobniej to nie było tak, że on całkiem do naga się rozebrał. To słowo, które tu jest użyte, że nago, niekoniecznie oznacza całkowitą nagość. Może oznaczać po prostu zdjęcie zewnętrznego ubrania. Bardzo często w takim kontekście ono było używane i myślę, że raczej coś takiego tu miało miejsce. Po prostu zdjął z siebie te królewskie szaty i czytamy, że prorokował przed Samuelem, a padłszy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy i Saul między prorokami? Cóż to było za przeżycie? Jakie zdumienie dla samego Saula i wszystkich, którzy się o tym dowiedzieli. Aż doszło do tego, że ludzie przypomnieli sobie, wspomnieli na to, co wydarzyło się już wcześniej kiedyś w życiu Saula. I moglibyśmy poprzestać na cudowności tego wydarzenia jako po prostu narzędzia, kolejnego narzędzia ochrony i ocalenia Dawida. Moglibyśmy powiedzieć, że no Bóg tutaj po prostu chciał ocalić Dawida i wybrał taki sposób, a nie inny. I rzeczywiście tak było. Rzeczywiście Dawid ocalał. Czytamy w następnym wierszu, że Dawid zbiegł z osiedla prorockiego w Ramie. A więc rzeczywiście było to narzędziem ratunku Dawida. Ale myślę, że są tutaj głębsze lekcje zarówno dla samego Saula, jak i dla nas. Po pierwsze, Saul po raz kolejny przekonał się, że w walce z Bogiem nie ma szans. Tak jak Dawid napisał w Psalmie 59, Bóg śmieje się z niego i szydzi. Bóg po prostu wystawił go na pośmiewisko, na drwinę. Wyobrażacie sobie, jak Saul się musiał czuć? Kiedy wstał w majtkach, w koszulce, po całej nocy leżenia przed Samuelem? Jak się musiał czuć, kiedy Dawida już tam nie było, a on spędził cały dzień, całą noc prorokując, cokolwiek to oznaczało? Bóg się śmieje z niego i szydzi. Saul po raz kolejny wyszedł na głupca. Także ludzie przypomnieli sobie to właśnie stare powiedzenie, czy i Saul między prorokami, bo pamiętacie, że to już miało miejsce wcześniej, tak? To powiedzenie pojawiło się w 10 rozdziale, kiedy po raz pierwszy Saul czegoś podobnego doświadczył. Ale tam Bóg przemienił jego serce. Jest ogromna różnica między tym doświadczeniem z Bożym Duchem w życiu Saula, a tamtym z 10 rozdziału. I koniecznie przeczytajmy tamte wiersze jeszcze raz. Otwórzmy proszę 10 rozdział i przeczytamy kilka wybranych wierszy, żeby nam odświeżyć, co tam się wydarzyło. Pierwszy wiersz. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę. Pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Wiersz 5. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą prorokować. U nas podobnie, ponownie w zachwyceniu. I zstąpi na ciebie duch Pana i wespół z nim ogarnie cię zachwycenie, albo wespół z nimi będziesz prorokował. I przemienisz się w innego człowieka. I wiersz od wiersza 9. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich w gronie zachwycenie, czy prorokował. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami prorokuje, mówili jedni do drugich, cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? A więc kilka lat wcześniej Saul miał prawdziwe doświadczenie z Bogiem. Doświadczenie, które zmieniło jego życie, pełne łaski spotkanie z mocą Ducha Świętego. I ten mało religijny człowiek znalazł się w gronie proroków i tamto prorokowanie nie było tylko jakimś chwilowym doświadczeniem, ale przyniosło owoc przemienionego serca. Jednak z upływem czasu pojawiły się w jego życiu błędy, pojawiły się grzechy, nieposłuszeństwo, a przy tym wszystkim najważniejsze – brak pokuty. Brak pokuty. Brak autentycznego żalu i odwrócenia się od popełnionych win. I jego serce zaczęło się zatwardzać, aż w końcu zupełnie odpadło od Boga. Bracia i siostry, wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy się potykamy. Wszyscy od czasu do czasu odwracamy nasz wzrok od Chrystusa i dajemy się uwikłać w sprawy tego świata. W jakiś sposób zatracamy tę bliską więź z Nim i wtedy się okazuje, jak nędzni jesteśmy, jak słabi jesteśmy. I się potykamy i upadamy. I niezwykle ważne jest, co wtedy zrobimy. Co wtedy zrobimy? Pamiętacie, że Dawid też upadł i to nisko upadł. Ale była ogromna różnica między Dawidem a Saulem. Dawid pokutował. Z głębi serca pokutował. Bracie i siostro, jeśli chcesz uniknąć zatwardzenia swojego serca, to musisz codziennie pokutować. Codziennie, jak Słowo Boże mówi, prać swoje szaty, abyś był godzien, by wejść na ucztę baranka. Pan Jezus nie na darmo nauczył nas modlić się, aby Bóg przebaczył nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bracie i siostro, ja i ty upadamy w tym świecie. Nie okłamujmy się, nie oszukujmy się, że jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy. Ale jakże ważne jest, co z tym zrobisz. Jakże ważne jest, co zrobisz, kiedy upadniesz, kiedy twoje myśli polecą nie tam, gdzie powinny być. Kiedy twoje serce zwróci się nie w tym kierunku, gdzie trzeba. Kiedy twoje nogi pójdą nie tam, gdzie powinieneś iść. Kiedy twoje ręce zrobią to, czego nie powinieneś zrobić. Kiedy twoje oczy patrzą na to, na co nie powinieneś patrzeć. Co z tym zrobisz? Czy zaczniesz się usprawiedliwiać? Czy zaczniesz mówić, że to nic takiego? Że jesteśmy tylko ludźmi, że trzeba rozumieć, że Bóg nas kocha, Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny, Bóg to zrozumie, Bóg mi wybaczy i nic z tym nie robisz i nie przyznajesz się do swojej podłości i nie przyznajesz się do swojego upadku, do swojego grzechu, do swojego związania, do swojego błota, w które wlazłeś. To jest droga na zatwardzenie serca. To jest droga, którą obrał Saul. Zawsze się usprawiedliwiał. Zawsze to byli inni winni, ale nie on. On nie chciał się ukorzyć, nie chciał się przyznać, nie chciał szukać Boga, żeby mu przebaczył, żeby zmienił jego serce, zmienił jego życie. Nie. On był zbyt dumny, zbyt wielki i pogrążał się w coraz większą nieprawość i coraz większą nieprawość, aż jego serce było tak twarde, że Duch Boży go opuścił i przyszedł do niego zły duch. Pomyślmy o tym, bracia, siostry. Jakąż dla nas to jest lekcją, jakimż dla nas to jest ostrzeżeniem, aby nie lekceważyć najmniejszego grzechu w naszym życiu. Gdyż wiedzmy, że grzech rodzi śmierć, zawsze rodzi śmierć. Zawsze coś zabija w tobie i we mnie, jeśli grzeszymy. I jeśli się z tym nie rozprawimy we właściwy sposób, to nas zniszczy, to nas zrujnuje. Iluż to ludzi doświadczyło podobnego losu. Wczoraj słuchałem Dawida Wilkersona, jak opowiadał o jednym pastorze zboru, który miał 600 osób. Nie mówił w jakim kraju, mówił, że to kraj, gdzie 600 osób to jest wielki zbór. To tak podobnie jak w naszym kraju. Niewiele takich zborów. I mówił o ruinie tego człowieka. jak jeden grzech patrzenia na to, co nie powinien był patrzeć, zrujnowało jego życie, zrujnowało jego małżeństwo, także znalazł się na ulicy. Ilu ludzi zginęło w ten sposób? Gdzieś coś dopuścili, gdzieś jakaś nieprawość, gdzieś jakieś kombinacje, jakieś szwindle, gdzieś jakieś kłamstewko, gdzieś coś i usprawiedliwienie tego, że to nie jest nic takiego strasznego, to musiałem to zrobić, nie można było inaczej, nie dałbym rady. Brak pokuty, brak upamiętania. Baczcie, list do Hebrajczyków mówi nam, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Baczcie, uważajcie, pilnujcie się, żeby na was to nie przyszło. Saul ponownie doświadcza prorokowania pod władzą Bożego Ducha i ma kolejną szansę upamiętania. Leży przed Samuelem, obdarty ze swoich królewskich szat, pozbawiony majestatu swej pozycji króla, sprowadzony do parteru, byśmy dzisiaj powiedzieli. A jednak w sercu nie chce się ukorzyć. Nie chce. Bóg go doprowadził do takiego miejsca, gdzie było tak łatwo pokutować. Wiecie, to już było miejsce, gdzie wystarczyło tylko sercem jeszcze to samo zrobić, co już się z nim stało. I to wszystko. Miał tak łatwo. Ale jego serce pozostało niewzruszone. Ta historia dowodzi nam nieugiętości pewnej kategorii grzeszników. Ich braku reakcji zarówno na logiczne argumenty, jak i cudowne przeżycia. Pomyślcie, jaki to straszny stan. Pomyślcie, co to za stan. Gdzie człowiek w swej zatwardziałości, w swym buncie, w swym grzechu przeciwko Bogu może doświadczać cudów nawet, może doświadczać na sobie cudów i pozostać niewzruszonym w sercu. Jakąż grzech ma moc zniszczenia? Jakąż moc ma zagłady w sercu człowieka, żeby do takiego stanu się doprowadzić? Kiedy logiczne argumenty syna, gdzie logiczne argumenty Dawida, nic do niego nie przemawia. Boże działanie w mocy nie przemawia do niego. Ten człowiek pozostaje niewzruszony. Dalej kroczy tą swoją drogą na własne zatracenie. Bracia i siostry, jakże musimy strzec się mocy grzechu, który zatwardza serce i może doprowadzić człowieka do stanu, w którym człowiek jest niezdolny do pokuty. Wyobrażacie sobie taki stan, gdzie już nie ma co pokutować? Myślę, że to jest to miejsce, o którym Jan pisze w swoim liście. O takiego nawet już nie ma co się modlić. Jest taki stan w życiu człowieka. Nawet Jan widział w pierwszym kościele takich ludzi, o których mówi, o nich się już nie ma co modlić. Dla nich już nie ma upamiętania, dla nich już nie ma pokuty. To jest straszny stan, bracia i siostry. Możesz być w kościele, możesz przychodzić, możesz mieć cały pozór, może wszystko wyglądać na zewnątrz, okej, ale twoje serce może być tak daleko od Boga, że ty już nie wiesz, co to jest pokuta. Że ty już nie wiesz, co to jest żal i rozrywanie serca nad swoimi grzechami, nad swoją nieprawością. Wszystko uchodzi w twoim życiu. Wszystko daje się usprawiedliwić w twoim życiu. Wszystko jest okej w twoim życiu. Wszystko jest w miarę poukładane w twoim życiu. I jesteś ślepy na swój grzech i na swój stan. To jest straszne miejsce, bracia, siostry. I obawiam się, że wielu, wielu ludzi w Kościele jest w takim stanie. Dlatego, że im się wmawia, że Pan Jezus jest łaskawy, że Pan Jezus jest miłosierny, że Pan Jezus wszystko wybaczy. I trzymają się tylko tego aspektu łaski, Jego przebaczenia, Jego wyrozumiałości, Jego miłosierdzia. Ale nie rozumieją potworności grzechu. Nie rozumieją tego, jak Bóg nienawidzi grzechu, jak Bóg brzydzi się grzechem, jak Bóg w swej sprawiedliwości musi sądzić grzech. I tego nie rozumieją. Po prostu liczą na łaskę Boża, która w ich oczach pozwoli im się przemknąć z ich grzechem do Królestwa Bożego. A to się nikomu nie uda. Nikomu. Suwerenność Boża i moc Boża, widzimy w tej historii, może pokrzyżować plany człowieka, jak tylko chce. Możesz sobie myśleć, że jutro zrobisz to czy tamto, ale jeśli Bóg ma inne plany, możesz się wysilać jak tylko chcesz. Bóg ma swoje sposoby, żeby dopaść ciebie i mnie. Czasami jest to przez mądrą radę drugiego i usłuchamy i do nas dotrze. Czasami okoliczności są takie, że w nich zobaczymy, że to nie jest droga, którą powinienem iść. Trzeba zmienić kurs. Ale Bóg ma swoje sposoby. Czasami, jeśli trzeba, dotknie nas w taki sposób, że nam się wszystko w głowie pomiesza, jak Nebukadnezarowi. Może można sprowadzić do takiego miejsca, w którym jak Saul będziemy w jakimś amoku zdejmować z siebie własne ubrania. To też, na czym chciałbym zakończyć, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę i proszę, żebyście mnie bardzo uważnie posłuchali i rozważyli to, co mówię. Jest to wielkie niebezpieczeństwo duchowych przeżyć, które nie prowadzą do wewnętrznej przemiany. Myślę, że dzisiaj jest to zjawisko numer jeden w kościołach ewangelicznych. Jest wielu ludzi, którzy całą duchowość i całe swoje chrześcijaństwo postrzegają w kategoriach swoich duchowych przeżyć. I to jest wszystko, czego szukają, i to jest wszystko, z czego mogą być zadowoleni w swoim chrześcijańskim życiu. Jeżeli są na nabożeństwie i poczują jakieś emocje, poczują jakieś rozczulenie, poczują jakieś uniesienie, to mówią, to jest to. Duch Boży mnie dotyka, Duch Boży działa w moim życiu. Jeszcze jak się przewrócą na podłogę, to już w ogóle taka moc Boża się objawiła, że aż świszczy. Są ludzie, którzy po prostu w tym postrzegają istotę chrześcijaństwa, istotę chrześcijańskiego życia, żeby coś przeżyć, czegoś doświadczyć, coś, żeby się stało wyjątkowego, nadprzyrodzonego. I bracia i siostry, ja nie umniejszam wagi tych przeżyć, nie zrozumcie mnie źle. Ja chciałbym, żebyśmy tak tu przeżywali Boga, że będą łzy się lały z naszych oczu, że będziemy drżeć przed Bogiem, że jeśli trzeba, to ktoś upadnie na podłogę pod mocą Bożą. Dałby Bóg, żebyśmy tego doświadczali. Ale jeśli to jest tylko to, jeśli nic więcej nie ma, jeśli wychodzisz z tych drzwi i dalej żyjesz tak, jak żyłeś, to takie doświadczenia są do niczego. Rozumiecie, że to nie o to chodzi. Jeśli posłuchacie trzeźwo Bożego Słowa, bez żadnych dreszczy, nie spadniecie z krzesła, ale po prostu posłuchacie trzeźwo i coś z tym zrobicie i zaczniecie żyć, tak jak to słowo mówi, to jest daleko lepsze od tego, gdybyście wlatali po tym całym pokoju i nie wiadomo, co by się tutaj między nami działo. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wielka różnica. Dzisiaj wielu ludzi tego w ogóle nie rozumie. Ja patrzę z przerażeniem na to, co się dzieje w kościołach. Jak ludzie próbują napompować atmosferę, próbują napompować ludzi, żeby coś się wydarzyło, coś musi się wydarzyć, coś ludzie muszą przeżyć, bo jak nie, to nie było ducha. I ludzie przeżywają. Myślicie, że Saul udawał? Myślicie, że on tam wymyślał coś? Nie, autentycznie coś przeżywał. Duch Boży na niego nawet stąpił. Nie mówię, że to było od złego ducha, bo to już jest inna kwestia, bo są rzeczy w kościele od złych duchów. Ale już nawet o tym nie mówię. Już nawet do tego się nie chcę odwoływać. Wiecie, kiedy ludzie w swym jakimś grzechu i nieprawości otwierają się na działanie złych duchów w kościołach i dzieją się demoniczne rzeczy w kościołach. Ale mówię o ludziach, którzy przeżywają obecność Bożą, którzy płaczą, którzy coś się dzieje, którzy coś mówią z natchnienia Bożego, ale ich serca w ogóle nie doświadczają żadnej przemiany. Oni są w zborze, oni są na konferencji, są tu i tam, przeżywają fajne rzeczy z Bogiem, ale potem to nie ma żadnego przełożenia na ich życie. Dalej tkwią w tym samym grzechu. Dalej wracają do tych samych śmieci. Nie ma zmiany, nie ma żadnego postępu w ich życiu. Nie stają się lepszym świadectwem, nie stają się gorliwszymi wyznawcami Chrystusa. Nie przyprowadzają więcej ludzi do Niego. Żyją dalej w swoim marnym świecie, egzystencji jakiejś. I bracia i siostry, to jest straszne. Jak myślę o Saulu i myślę o tym, co się dzisiaj w Kościele dzieje, w wielu miejscach, jak i o tym, jak wielu ludzi postrzega i myśli, jest wszystko ze mną w porządku, bo się rozpłakałem. Jest wszystko dobrze, bo drżałem dzisiaj na nabożeństwie. Jest wszystko dobrze, bo to czy tamto się wydarzyło. Co z tego wszystkiego? Jeśli ty nie żyjesz według tego, co Jezus ci mówi. Jezus mówi, to miłość do mnie nie polega na tym, że coś przeżywacie. Miłość do mnie nie polega na tym, że macie jakieś wizje, macie jakieś doświadczenia. Wiecie, co się działo w Koryncie? Paweł mówi, nie brak wam żadnego daru ducha. Oni tam doświadczali wszystkich darów ducha, a jednak żyli w pewnych aspektach gorzej jak poganie. Co się dzisiaj dzieje w kościołach? Ile jest takich kościołów na świecie, gdzie mówią o przebudzeniach, gdzie mówią o wielkich rzeczach, gdzie mają fanfary i tysiące dolarów zbierają innych pieniędzy, a ich pastorzy są rozwiedzeni, są w drugich, trzecich związkach. Ludzie rozwodzą się jak w świecie. Ludzie tkwią uwikłani w swoich grzechach od lat i po prostu tkwią w tym wszystkim. Ale mówią o przebudzeniu i chcą przywieźć nam to przebudzenie do Polski i przywożą do różnych miejsc. I u nas jest to samo dzisiaj w wielu miejscach. Po prostu niemoralność uchodzi, różne złe rzeczy uchodzą, nikt nikomu nie chce złego słowa powiedzieć, żeby się komuś nie narazić. Wszyscy po prostu piękne miny robią, ale to tylko fasada. To tylko jakiś posąg, to jakaś farsa. Nie ma w tym rzeczywistości, nie ma w tym treści, nie ma w tym codziennego życia, które jest poddane Chrystusowi i przemieniane przez Chrystusa. I bracie i siostro, posłuchaj mnie uważnie. Ja nie występuję przeciwko jakimkolwiek przeżyciom i doświadczeniom. Ja rozumiem, że przeżycia i doświadczenia są częścią prawdziwego działania Bożego. Kiedy Bóg działa, trudno, żebyśmy pozostali kamienni. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli, wiecie, martwą ortodoksję, pozbawioną jakichkolwiek emocji, doświadczeń, doznań, po prostu tylko zdrowa nauka i wiedza, która prowadzi do życia, jak świadkowie Jehowy. To nie o to chodzi. Nie o czymś takim mówię. Nie występuję przeciwko jakimkolwiek działaniom Bożego Ducha i doświadczeniu, jakie ludzie mają. To, co widzę w tym fragmencie, to to, że można doświadczyć działania Bożego Ducha z niezmienionym sercem. Że można autentycznie doświadczać tak tutaj prorokowania, a jednak nie doświadczyć zmiany serca. O ileż lepiej byłoby dla Saula, pomyślcie, gdyby na słowo swojego syna Jonatana upadł na swoje kolana i przeprosił Boga za to, co robił, za to, jak prześladował swojego wiernego sługę Dawida i zaczął okazywać mu miłość, troszczyć się o niego i być królem, którym miał być królem. O ileż byłoby lepiej dla niego, prawda? Coś takiego zrobić, niż teraz przeżyć prorokowanie. Wiecie, dla ludzi z zewnątrz, którzy patrzyli, mówili, wow, zobaczcie, i Saul jest wśród proroków, i Saul coś przeżywa, i Bóg używa Saula. Widzicie, z zewnątrz, jak to wszystko popatrzycie, to nawet nie widać było różnicy między tym doświadczeniem, a tamtym doświadczeniem. Kto mógł rozróżnić to? To samo powiedzieli, co wtedy. I Saul między prorokami, dokładnie to samo. A to były dwie różne rzeczy. Tam było autentyczne spotkanie z Bogiem, ale tutaj był sąd Boży nad nim. Tu był sąd Boży, na nim się odbywał. A ludzie nie widzieli różnicy. Mówią, i Saul między prorokami. Zarówno tu i tam. I widzisz, może nam się wydawać, że coś się dzieje. Może nam się wydawać, że ludzie coś przeżywają, że tego. Ale tak naprawdę to życie dopiero weryfikuje, czy coś faktycznie przeżyli z Bogiem. To życie weryfikuje. To nasze codzienne postępowanie. To mówi nam o tym, czy chodzimy z Bogiem, czy doświadczaliśmy Boga. Co z tego, że tutaj coś przeżyjesz? Jeśli jutro nie masz mocy wyrwać się z nałogu, w którym tkwisz od lat. Co z tego? Dalej jesteś związany, dalej jesteś w niewoli szatana. Co z tego, że coś powiedziałeś? Co z tego, że masz dobrze w głowie poukładane? Skoro to nie działa w twoim życiu, co z tego? Zobaczcie, ilu jest takich ludzi, którzy są przez lata w kościele, wszystko wiedzą, trudno im z tym cokolwiek wyjaśnić. Oni wszystko już wiedzą, oni już wszystko słuchali, oni już tyle kazań przesłuchali, oni już tyle książek przeczytali, oni już Biblię znają dobrze. I przychodzisz do nich i po prostu gdzieś tam w rozmowie wychodzi, tak, że coś jest nie tak w ich życiu. A i coś mi powiesz, ja to wiem. Ja to wiem. Ale co z tego? Co z tego, że wiem? To i tak nie zmienia nic w moim życiu. Ja i tak nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Ja już wiem, ty mówiłeś mi to, już tłumaczyłeś mi, i ten mi tłumaczył, i tamten, no ja to wszystko rozumiem. A co z tego? Wczoraj słuchałem takiego świadectwa, gdzie do pewnego brata przyszła siostra po nabożeństwie. I mówi, bracie, jestem zgubiona. Od lat chodzę do kościoła, od lat wszyscy mówią, że jestem wierząca, ale ja wiem, że jestem zgubiona. A się kładę wieczorem z poczuciem swojego potępienia. Nie wiem, co mam robić. I ten brat mówi do niej, masz wybór, możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz sobie wmawiać, że jesteś zbawiona, możesz po prostu dać sobie spokój i jakoś starać się uspokoić i starać się jakoś żyć. Albo możesz wołać do Boga, tak długo, aż Bóg ci odpowie i cię zbawi. I da ci pokój do serca, i da ci życie nowe. I ona przychodzi na kolejne nabożeństwo za jakiś czas i mówi, bracie, ja nie mogę spać po nocach. Ja się wołam, ja modlę się, ja proszę Boga, żeby dał mi to życie, żebyś nade mną zmiłował, żeby dał mi to, co czego pragnę, ale ja tego nie mam. Ja tego nie mam. Mówi, wołam do Niego, co ja mam robić? Ja ciągle się boję, ja ciągle jestem niepewna. Ja nic nie mam. Mówi, siostro, masz dwie rzeczy możesz robić. Możesz się poddać, możesz przyjąć tak, że tak jest, się uspokajać, albo możesz wołać dalej do Boga. Ilekolwiek to zajmie, wołaj do Niego co noc, proś Go, wołaj, aż cię zbawi, aż będziesz miała pokój. Minął jakiś czas, przychodzi do Niego, mówi, bracie, jestem zbawiona. Wieczorem się modliłam, wołałam i mówi, położyłam się spać w rozpaczy. Tak jak zawsze, nic nie było, żadnej zmiany. Ale rano obudziłam się, mówi, i wiem, że jestem zbawiona, mam pokój Boży, mam życie Boże. Mówi, jestem zbawiona. Żaden człowiek jej nie przekonał. Widzicie, co my dzisiaj robimy dzisiaj, bracia, siostry? Jakie my błędy robimy dzisiaj? Na ewangelizacjach robimy te dwa błędy. Szybko powiemy ludziom Ewangelię i zaprosimy ich do przodu w jakiś taki sposób czy inny, wymanipulujemy, żeby wyszli do przodu, tak? I szybko rozmawiamy z nimi i już jesteś zbawiony. Już... Oni jeszcze nic nie rozumieją, nic nie wiedzą, nic nie przeżyli z Bogiem, ale my już ich zapewniamy, że są zbawieni. Bo oni, tak, zgodzili się z prawem. Jezus żyje, Jezus jest twoim Panem. Tak, Jezus jest moim Panem. Nie wiedzą, co to znaczy, ale pewnie przecież Jezus, wszyscy szanujemy Jezusa, tak? Oni się zgodzą z tym, poprowadzimy ich raz, dwa, trzy, cztery kroki nowego życia. I oni wszystko tak, oni wszystko się zgadzają, umysłowo tak. Nic nie przeżyli w sercu, niczego nie doświadczyli z Bogiem. Ale się zgadzają, tak, umysłowo wszystko okej, pasuje im. Jezus jest Panem, ja jestem grzesznikiem, tutaj tego, przychodzę pod krzyż, wszystko to się zgadza i okej. Więc jestem chrześcijaninem, tak? Rzeczywiście? To wystarczy? Pismo mówi o narodzeniu się na nowo. Pismo mówi o przemianie serca. Pismo mówi o przemianie życia. Z drugiej strony mamy to drugie ekstremum, że prowadzi się ewangelizację w taki sposób, żeby ludzi doprowadzić do jakiegoś amoku. Prowadzi się ich do takiego stanu, gdzie po prostu ludzie dostają jakiegoś odmiennego stanu świadomości. Gra się taką muzykę i robi się takie tempo i mówi się takie słowa. I gra wszystko w taki sposób jest zrobione. Niekoniecznie świadomie to ludzie robią, ale tak robią, to widziałem. Że ludzie po prostu dostają amoku, płaczą, wyją, coś przeżywają. I mówią się im, bracie, Duch Boży cię dotyka, Duch Boży w tobie działa. I oni tak przeżyli, oni są tak emocjonalnie wyczerpani tym wszystkim, że oni na wszystko się zgadzają. I się im mówi, chwała Bogu, jesteś wierzącym człowieku. Tak, jestem wierzącym. A potem wychodzi i nadal ten sam grzech go trzyma, nadal te same rzeczy, nic się nie zmieniło. Nadal są ci tymi samymi starymi ludźmi, którym teraz mówi się, że mają żyć inaczej. Ale jak oni mają żyć inaczej, kiedy oni nie doświadczyli przemiany serca? Oni nie są w stanie, oni ciągle się potykają, ciągle w te same grzechy, ciągle te same rzeczy w ich życiu. Oni przychodzą do zboru, tak, wielu z nich przychodzi, ale dalej serca są niezmienione, dalej są tymi samymi starymi grzesznikami, nieodrodzonymi. Czy coś przeżyli prawdziwego z Bogiem? Myślę, że tak. Myślę, że coś tam się wydarzyło. Oni coś przeżyli, płakali, wzruszyli się, cokolwiek się wydarzyło, ale nie doświadczyli zmiany serca. I bracie i siostro, to jest bardzo ważne, żebym ja i ty się był pewny, co się stało w moim, twoim życiu. To nie jest tylko kwestia tej naszej nadchodzącej ewangelizacji w niedzielę za tydzień. To nie jest kwestia tego, co robimy z ludźmi tylko, ale co jest z tobą i ze mną. Przyjrzyj się swojemu sercu, przyjrzyj się swojemu życiu. Czy doświadczyłeś zmiany w swoim sercu? Czy stałeś się nowym stworzeniem? Czy te stare rzeczy, które kiedyś miłowałeś, obrzydły ci? A te rzeczy, których nienawidziłeś, pokochałeś je? Czy Boże Słowo jest miodem dla ciebie? Czy jest droższe ci niż srebro czy złoto? Czy pieniądze dla ciebie więcej znaczą? Czy większą ekscytację masz, gdy zarabiasz więcej pieniędzy, niż gdy korzystasz i Bóg ci odkrywa swoje bogactwa w swoim Słowie? Jest bardzo ważne, bracia, siostry, upewnijmy się. Tak jak Słowo Boże mówi, badajcie samych siebie, upewnijcie się, że trwacie w wierze. Że macie rzeczywistość Chrystusa. A nie jakieś tylko pozór, a nie jakąś tylko namiastkę, nie jakieś tylko przeżycie, nie jakieś tylko coś gdzieś tam w przeszłości. Prawdziwe nawrócenie, prawdziwe doświadczenie Boga rodzi trwały owoc. I to jest pewne. Czytaliśmy o tym przez parę miesięcy, tak z Ewangelii Jana, żeśmy rozważali 15 rozdział tutaj w środy. I to jest jasne. Pan Jezus mówi, takie, które nie wydają owocu, co? Są odcinane i wyrzucane w precz, gdzie spłoną. Jeśli nie masz owocu w swoim życiu, to co cię czeka? Co innego cię czeka? Jeśli masz tylko jakieś przeżycie, jeśli masz tylko jakieś coś, jakieś w głowie sobie rzeczy pozmieniałeś, to komuniści potrafią to zrobić, wyprać tobie mózg i ci poustawiać wszystko w głowie inaczej. I możesz myśleć zupełnie inaczej niż dzisiaj myślisz. Możesz myśleć, że komunizm to raj na ziemi. Oni to niejednemu zrobili takie coś. I to samo niektórzy w kościołach zrobili takie pranie mózgu. I wmawiają ludziom, że są zbawieni, kiedy ci ludzie nie znają w ogóle Boga. Nie ma w ich życiu realności Boga, nie ma pragnienia, by kochać Boga, by służyć Bogu, by poświęcać się dla Niego. Po prostu tego nie ma. Z przymusu robią pewne rzeczy, bo muszą, bo się czują, że jako chrześcijanie powinni je robić, ale to nie wypływa z ich serc, to jest po prostu przymus. I wiem, że możecie to pociągnąć do ekstremu i powiedzieć, no bracie, tu tutaj przesadzasz, za daleko się posuwasz. Oczywiście, że można to pociągnąć do ekstremu. Jest mowa o trudzie wiary, jest mowa o trudzie miłości. Ja to już rozumiem, bracia, siostry, i wiecie, że o tym tu głosimy. Ale jest kwestia tego naprawdę, gdzie są nasze serca i czy nasze doświadczenia z Bogiem rodzą owoc, trwały owoc. Nad tym się musimy zastanowić. I nie możemy szukać doświadczeń dla doświadczeń, ale to, czego musimy szukać, to realności Boga w naszym życiu i w naszym doświadczeniu. Czy to się odbędzie przez cudowne wydarzenie? Czy to się odbędzie w ciszy i w spokoju i w całkowitej jakiejś emocjonalnej, zupełnej ciszy? To nie ma znaczenia. To jest drugorzędna sprawa. Pierwszorzędna jest kwestia taka, czy Go faktycznie znamy i czy faktycznie On nas zmienił i czy faktycznie On w nas działa i czy on w nas żyje. Czy możemy, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy możesz to powiedzieć o swoim życiu? Czy twoje życie przynosi taki owoc? Czy też żyjesz dalej ty, a Chrystus jest jakimś dodatkiem do twojego życia? Jest gdzieś jest. Duch Boży gdzieś jest, coś przeżywasz, coś słyszysz, czegoś się uczysz. Ale jeśli on nie jest centrum twojego życia, jeśli on nie jest twoim życiem, to gdzie się znajdziesz? To gdzie się znajdziemy? Ja wiem, że to są twarde słowa, ale ta historia poruszyła mną, naprawdę, głęboko mną poruszyła. W świetle tego wszystkiego, co oglądam, w świetle tego, nad czym się zastanawiam, nad czym sobie czynić, łamię głowę. Kiedy patrzę na różne zjawiska w Kościele, kiedy patrzę na przeżycia różnych ludzi i po prostu widzę, że to jakoś jakiś jest rozdźwięk między tym, co przeżywają, między tym, co widzę gdzieś tam na jakichś zgromadzeniach, a tym, co widać na co dzień. Nie czytam, że tak to jest, że to jest normalne chrześcijańskie życie. Obawiam się, że to jest coś, w co się zaplątaliśmy w naszej gonitwie za przeżyciami. W naszym pragnieniu doświadczania Boga do tego stopnia, że zapomnieliśmy, że to nie o to chodzi, żeby tylko przeżywać i doświadczać. Ale chodzi o to przede wszystkim, żeby żyć według upodobania Bożego, żeby pełnić Jego przykazania, żeby się Jemu podobać, żeby Jemu służyć. To jest sens naszego chrześcijańskiego życia. Powstańmy proszę do modlitwy i niechaj Bóg nam pomoże rozważyć te rzeczy przed Nim. Panie, jakże potrzebujemy Twojego oświecenia, Twojego zrozumienia. Ja nie chciałbym, żeby tutaj te moje słowa, może czasami zbyt emocjonalne, były jakąś formą manipulacji czy wywierania jakiejś presji na kogokolwiek. Modlę się, Panie, o to, żebyś Ty do nas mówił, aby Twój Duch nas przekonywał, aby to, co słyszeliśmy, Twój Duch wziął i wykorzystał ku naszemu zbawieniu i ku naszej wiernej służbie Tobie, ku przemianie naszego życia, uzdrowienia tego, co chore. Panie, modlę się o każdego z nas, byśmy nie lekceważyli grzechów w naszym życiu, naszych upadków, naszych potknięć, ale szczerze z nich pokutowali, szczerze ich żałowali i szukali Twojego wyzwolenia. Nie zatrzymywali się na tym tylko, że nam przebaczyłeś i robimy w kółko to samo, ale autentycznie szukamy wyzwolenia. Nie zadowalamy się jedynie Twoim tanim przebaczeniem, ale chcemy przemiany, chcemy uświęcenia w naszym życiu, chcemy prawdziwej mocy w naszym życiu. Nie jakichś tylko słów, nie jakichś tylko zewnętrznych gestów, ale pragniemy, Panie, żywego Boga pośród nas, aby ludzie, z którymi się stykamy na co dzień, widzieli w nas właśnie tych proroków Bożych, tych ludzi pełnych światła Bożego, którzy są inni, którzy nie robią tego, co robi ten świat, którzy nie marnują swego czasu przed telewizorem, przed jakimiś głupstwami, które jutro nie będą miały znaczenia, które jedynie odciągają nas od Ciebie, które jedynie pożerają nasz czas, naszą energię. Panie, byśmy nie byli ludźmi, którzy uganiają się za przyjemnościami i rozkoszami tego świata, ale ludźmi, którzy prawdziwie stawiają Twoje królestwo na pierwszym miejscu, dla których nie są to tylko religijne słowa, ale którzy prawdziwie szukają najpierw Twojego królestwa, najpierw, przed tymi wszystkimi innymi rzeczami, przed tym, żeby coś zjeść, przed tym, żeby się w coś ubrać, przed tymi nawet właśnie podstawowymi potrzebami, już nie mówiąc o tych wszystkich innych dodatkach. Panie, jeśli tego nie ma w naszym życiu, daj nam ducha pokuty, daj nam ducha złamanego serca przed Tobą, abyśmy nie znaleźli spokoju, póki nie znajdziemy go w Tobie. Daj, Panie, byśmy nie zadowolili się zapewnieniami człowieka, że wszystko z nami jest w porządku, abyśmy nie wmawiali sobie, tak jak wielu Żydów sobie wmawiało, że mają ojca Abrahama, abyśmy my nie wmawiali sobie, jeśli nie żyjemy jak Twoje dzieci, jeśli nie ma tego owocu trwania w Chrystusie. Daj, Panie, byśmy oprzytomnieli, by nasze oczy były otwarte i abyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście chodzą z Bogiem, ludźmi, w których życiu Bóg działa i których używa. Prosimy, kochany Panie, prosimy o pełne mocy Twoje działanie w nas i niechaj nasze serca nie pozostaną nieczułe, ale poddadzą się Tobie, by się przemieniał, jak sam tylko chcesz, ku Twemu upodobaniu i ku Twojej chwale. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.